Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 464. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór. Tobie, Damianie, i wszystkim
słuchaczom. Oj, Piotrze, powiem ci, że dziwnie się żyje w dzisiejszych czasach, nie? 2020 rok nie tak sobie wyobrażaliśmy. To miał być rok cyberpunka, wielkich premier.
Wiesz, wypada powiedzieć, że absolutnie ewidentnie żyjemy w ciekawych czasach.
Tak, ja sobie tak wyobrażam, że wiesz, nie było takich wydarzeń za naszych czasów, które by tak wpłynęły na życie, a jednocześnie były takie nienamacalne, prawda? Że były te chmury na niebie, które blokowały podróż lotniczą, bo wybuchy wulkanów, bo to, bo tamto. Ale tak, żeby ludzie nawet musieli, wiesz, nie mogli wychodzić z domu, to jest taka postapokaliptyczna wizja. To jest coś, co oglądaliśmy w filmach. Ja sobie tak wyobrażam, że kolejnym etapem mogło być, że nagle po prostu prąd wysiadł. I żyjemy teraz w cywilizacji bez energii elektrycznej, jak w takim serialu Revolution. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś.
No, wiesz, no tutaj ciężko nie myśleć o wszystkich takich trochę postapokaliptycznych wizjach w czasach, które się dzieją.
Ja jestem ciekawy, bo tutaj początek takiego, powiedzmy, takich kwarantanny, takiego siedzenia w domu jest ciekawy. Szczególnie w ogóle ludzie, którzy na przykład nie mają dzieci, są szczęśliwi, bo mają dużo wolnego czasu. Pomijając cały czynnik ekonomiczny oczywiście i kryzys, ale jak się ma dzieci i z tymi dziećmi trzeba cały dzień spędzać i trzeba dziecku zapewnić rozrywkę, bo dziecko się bardzo szybko nudzi. Bardzo szybko się nudzi albo zaczyna wymyślać różne sposoby. Potrzebuje wyjść na zewnątrz, potrzebuje spotkać się z rówieśnikami. To może być bardzo trudny okres. To może być trudny okres i żadne kubki wstydu, które sobie odkładaliśmy przez lata, żadne książki, które mieliśmy przeczytać, filmy, które mieliśmy obejrzeć, nie będziemy mieć na to czasu, mimo że mamy tak go wiele. No ale to jest zupełnie inna historia.
Czy pamiętasz, że tak z zupełnie innej strony, to dla mnie ostatni weekend, kiedy to właśnie wszystkie plany klasyczne weekendowe zostały anulowane i odroczone na czas przyszły, był bardzo odświeżającym przeżyciem. Mhm. Pamiętam, kiedy ostatnio tak wypocząłem weekend.
Żadnych towarzyskich spotkań, mimo tego, żadnych kieliszeczków.
Nie, ale wiesz, tam żadnych jakichś wyjazdów na basen, żadnych tam, kurczę, nic, tu pełne siedzenie w domu. I social distancing, jak to się ładnie.
To jest bardzo ciekawe, bo też co chwilę widzimy, jak powstają nowe zwroty na określenie pewnych zachowań, pewnych rzeczy. I ten. Ja nie wiem, czy już jest w języku polskim właśnie odpowiednik tego social distancing, ale takie pewnie dystansowanie się towarzyskie, można powiedzieć. Ale to chodzi o to bardziej, żeby ludzie, czy stoją w kolejce, czy stoją gdzieś, nie wiem, 3 metry od siebie, czy metr od siebie, i tak w pewnym momencie są w tak bliskim kontakcie, że te kolejki się gdzieś ściśniają, że to po prostu nie ma znaczenia, no nie? I no ja mam nadzieję, że wydarzenia, którym jesteśmy świadkiem, że teraz jak ktoś będzie na przykład słuchał Fantasmagierii tego odcinka za 5 lat, to będzie, o czym oni mówią? A ja mówię tak, zobaczcie sobie, kiedy nagrywaliśmy ten odcinek, prawda? Dzisiaj jest, no już zdradzę, 19 marca i zobaczcie, co się działo. Jeśli ktoś, jakiś kosmici będą wykopywać nagrania gdzieś na jakimś twardym dysku, archeolodzy z Marsa go znajdą, będzie cały pełny fantasmagierii nagranych odcinków, to sobie zobaczcie, co się działo. No. Ale przechodząc do takich innych rzeczy, takich może właśnie uda się nam podnieść troszkę tą atmosferę, tak może nie rozweselić towarzystwo, ale no, w tym roku, i chyba to się raczej nie zmieni, chociaż ten rytm tych wszystkich informacji, które zostały zapodane, tych wydarzeń, które miały nam pokazywać po części, co przyniesie nowa generacja, tak jakby ten rytm został zachwiany. Wiele ważnych wydarzeń zostało odwołanych. GDC, 3 i tak dalej, i tak dalej. Kto wie, co jeszcze. No ale nadal premiery konsol PlayStation 5 i Xbox Series X nadal mają się odbyć w tym roku. Prawdopodobnie gdzieś na gwiazdkę.
W okresie świątecznym, tak, jak to tak. Się ładnie mówi.
I ja wiem, Piotrze, że oglądałeś i pana Cernego i oglądałeś pewnie na Digital Foundry to wszystko, ale ja chciałem właśnie streścić wszystkim naszym drugim słuchaczom, co te nowe generacje przyniosą. I tak naprawdę to można powiedzieć tak, że gry będą ładniejsze, będą płynniej chodziły, będą wyższe rozdzielczości, a przede wszystkim będą się szybciej wczytywały. I wszystkie te cyferki, te teraflopy, te milisekundy, te lagi i tak dalej, to one nie mają znaczenia. Ja trochę ubolewam na tym, i nie wiem, jak ty na to, Piotrze, patrzysz, że faktycznie kolejna generacja i coraz mniej innowacji, bo idziemy w te rozdzielczości, w te fajerwerki i tak naprawdę jedyną, jeśli chodzi o jakość obrazu, innowacją czy jakimś takim dodatkiem, to będzie ten ray tracing. Ale poza tym w żaden sposób rozgrywka się nie zmieni. Nie będzie na przykład jakiś, przynajmniej nie słyszymy o tym. Ja tego nie widziałem, ale to jest taka kwestia tego, że mnie i wykład na ten pod GDC mnie nie zaciekawił, chociaż na pewno był bardzo interesujący, ani mnie nie zaciekawiło to, jak Richard Ledbetter na Eurogamerze opisywał różne tam fajerwerki, które różne mocarne sprzęty mogą w grach pokazać. Po prostu nie widziałem w tym nic takiego, co by na przykład powiedział, patrzcie, jaka teraz będzie fizyka. Patrzcie, że gry nie tylko będą pięknie wyglądały, będą w 8K, będą miały HDR, więc to światło będzie super i tak dalej, tylko pamiętacie ten zwiastun Division, w którym Adrian Chmielarz podekscytował się, jak postać sterowana przez bohatera podnosi butelkę. I jak to robi płynnym, takim idealnym ruchem. Że tam nie ma tego takiego, wiesz, dosztukowywania, dopasowywania, wiesz, klocków i tak dalej, jak to się mówi. Tylko ten, to jest tak naturalne, że ja tego nie widzę. Z drugiej strony, no wiesz, jak widzę po prostu kolejny raz prezentację nowego sprzętu Microsoftu, ja za każdym razem, oni pokazują, jaki to jest mocny sprzęt, pokazując mi Minecrafta z ray tracingiem, to ja mówię, no to sorry, no to nie jest to, co ja chcę oglądać. Ja nie wiem, jak ty, Piotrze, patrzysz na te prezentacje i czy ty tam doszukałeś się czegoś, co faktycznie uzasadniałoby to, żeby powiedzieć, okej, jestem podekscytowany nadejściem nowej generacji.
Znaczy, ja powiem ci, że to zdanie, które powiedziałeś, czyli jestem podekscytowany nadejściem nowej generacji, to wydaje mi się, że duża część z graczy może powiedzieć niezależnie od tego, co te nowe konsole zaoferują. Bo samo w sobie to, że dostaniemy nowy sprzęt, który będzie szybszy, ładniejszy, będą na jego nowe gry, które nie będą działane z poprzednim sprzętem i tak dalej, to wszystko to jest już wystarczającym argumentem dla większości graczy, żeby być podekscytowanym tym, że nowa generacja przyjdzie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak przesiadaliśmy się z PS3 na PS4, z Xboxa 360 na Xboxa One, to mimo, że start generacji był ekstremalnie powolny, że tytuły startowe były najwyżej mówiąc przeciętne, przecież na PS4 chyba jedną z najlepszych gier na starcie była ta taka strzelanka stateczkiem, którym latało się w kółko, ja teraz nie pamiętam kompletnie, jak ona się nazywała, w lewo i w prawo, bo na przykład Killzone przecież nie dawał rady. Czy te problemy z tym, że tam Xbox miał wbudowanego Kinecta obowiązkowo w zestawie, którego nikt nie wykorzystywał, że przez pierwsze pół roku prawie żadne gry się nie pojawiały, a i tak ludzie rzucali się na te pudełka, i tak ludzie wykupowali od siebie nawzajemnie preordery, żeby jednak kupić sprzęty, bo ich było za mało. No i teraz będziemy mieli dokładnie to samo. Zobacz, no nawet pojawienie się tej mid-generacji, pojawienie się Xbox One X i pojawienie się PS4 Pro, gdzie te sprzęty kompletnie nic nie zmieniły. Te sprzęty, dla mnie z perspektywy posiadacza PS4, nie ma żadnej różnicy w tym, jakbym posiadał PS4 Pro. Oczywiście, ja wiem, że jeżeli teraz spojrzymy na te klatki w The Last of Us 2, w które będę grał i że będzie brzydziej, wolniej, mniejsze rozdzielczość tutaj, to tak, oczywiście wiadomo, że to robi różnicę. Ale tak, jeżeli zrobimy krok w bok albo krok tak troszeczkę pod skosem, to nagle się okazuje, że to nie robi żadnej różnicy. No i, a i tak ludzie się rzucili na nowy sprzęt. Ludzie i tak kupowali nowego Xboxa, kupowali PS4 Pro. No i dokładnie to samo będziemy mieli w tym roku, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Bo dostaniemy nowe sprzęty i niepotrzebne byłyby żadne... Powiedz tak, to mogło być PS4 Pro 2 i Xbox One XL, a i tak te sprzęty by się sprzedały. Znaczy... Samo w sobie to, że z nadchodzącą nową generacją są zapowiedziane jakiekolwiek interesujące feature'y, to samo w sobie to dla mnie jest jakimś, że tak brzydko powiem, dodatnim plusem. No bo z jednej strony mamy Xboxa, który mówi, że obsługę HDR-u dostaną gry, które tego HDR-u nie mają. Że oni tam ładnie pokazywali, jak tu mamy super sprytny algorytm, który wyszukuje źródła ciepła na ekranie na podstawie animacji i tam wszystkiego innego i te źródła ciepła dodają HDR-u i tam bardzo ładnie było pokazane, jak to w Halo z poprzedniej generacji wszystko w ogóle wspaniale się świeciło. Z drugiej strony mamy Xboxa z jego cudowną technologią frizowania gier, tak jakby, nie wiem, wrzucanie ich w cage konsoli i przez to, dzięki czemu grasz sobie w jakiś singlowy tytuł, po czym ktoś do ciebie mówi, że ach, Damianie, zagrajmy szybką partyjkę w coś tam multiplayerowego, no to ty przeskakujesz do tej gry multiplayerowej, grasz z nim partyjkę, przeskakujesz z powrotem do tej gry swojej singleplayerowej i właściwie kontynuujesz przygodę w dokładnie tym samym miejscu, w którym przed chwilą skończyłeś, bez żadnych przestojów, bez czekania na wczytujące się menu konsoli, na wczytujące się loga producentów, deweloperów, kliknięcia options, kliknięcia load i tak dalej. Teraz w podobnym guście mamy PlayStation, które przecież będzie miało super niesamowitą, kosmiczną, niezrozumiałą dla zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba technologię dysków SSD, które nie są po prostu szybkimi dyskami SSD, tylko działają tak, że w ogóle o ja cię pierdzielę, że w ogóle...
Ale zauważyłeś, że w momencie, jak się pojawiła ten wykład Marka Cernego, to w tym momencie Microsoft pokazał niesamowity film, jak szybki po prostu jest nowy Xbox Series X. Po prostu puścili grę, która wczytywała się, nie wiem ile tam sekund, czy pół minuty, czy takiego na projekt Scorpio, na One X-ie. Tak długo. Na ich super konsoli tak długo się wczytywała i będzie jeszcze szybciej się wczytywała na Series X. A ja bym chciał zobaczyć właśnie, żeby on coś takiego, co by nas przekonało do tego, że okej, nie tylko, że to będzie szybciej i tak dalej. Znaczy to, co mówisz na temat tego, że można grę zatrzymać i po prostu tych gier zamrożonych mieć więcej niż jedną. Bo na razie na Xboxie tak to działa, że tam, przynajmniej albo na PlayStation, że można się między kilkoma aplikacjami przełączać i one jakby się nie wyłączają. Jakby jest taki swego rodzaju multitasking. To jest dobre. Oczywiście nie wiem, jak to wygląda z ekologicznego punktu widzenia. Czy konsola nie, w takim uśpieniu nie pobiera zbyt dużo prądu. Czy to jest dobre dla środowiska? Czy ona jednak nie powinna być zero? Czy jest taka technologia, która pozwoli uśpić konsolę, ona nie pobiera w ogóle prądu i możesz właśnie, wiesz, tak hibernować sobie gry, ale szybko do nich wracać, włączać je. No to byłoby ciekawe. No. Ale Piotrze, czy jesteś podekscytowany? Bo ja rozumiem, że dajesz argumenty, które pozwalają graczom i że też historycznie tutaj przebadałeś sprawę, że gracze będą podekscytowani, ale czy ty, Piotrze, jesteś podekscytowany tym Xbox Series X albo PlayStation 5? Czy będziesz miał dla nich miejsce pod swoim telewizorem? Czy będziesz musiał przesunąć coś, zrobić specjalną półkę?
Powtarzam niczym mantrę to, że najciekawsze i najistotniejsze dla mnie jest dalej aspekt finansowy. Na razie widzimy, że to, co zostało nam zaprezentowane, sugeruje, że te konsole tanie nie będą. Tak jak ludzie, którzy siedzą mocniej w sprzęcie i którzy siedzą w że tak powiem, cenach komponentów, no to słyszę 2,5 tysiąca, 3 tysiące, może 3200, może 3500, więc to tanie sprzęty nie będą. Ale tej ceny oficjalnej jeszcze nie znamy. Być może Microsoft metodą panie kochany, kup Game Passa za 4 zł na 3 miesiące uzna, że chce dopłacać do konsol i sprzedawać je po cenie dumpingowej, żeby jeszcze w trudniejszej sytuacji postawić PlayStation. Czy PlayStation wyjdzie z założenia, że to my sprzedajemy po stanie takiej, żeby zarabiać i wyjebongo. No, to są bardzo ważne pytania i oczywiście, że ja jestem bardzo zainteresowany jakimś next genem w tym roku. Co więcej, mam specjalny, że tak powiem, świnka skarbonkę, bo została stworzona, w którą regularnie wrzucam jakieś tam monetki, żeby się kwota na konsolę przez cały rok w sposób nie zwracający mojej uwagi uzbierała, no ale wiesz, dalej żyjemy z pytaniem. Ja widziałem na Twitterze, jest taki gość, który bardzo mocno siedzi w... Właśnie ta Benji jakiś tam, on siedzi mocno w wycenach, czy nie w wycenach, a w danych sprzedażowych dotyczących poszczególnych gier. I on na przykład wprost pisał o tym, że on 1000 dolców odkłada, żeby na koniec roku być zabezpieczonym dla kupna konsoli, jakichś gier, może dwóch konsol, obu nagzujonów, zobaczymy.
Znaczy wiesz co, jest taki pewien, są dwa czynniki, jest, które decydują o kupnie i wyborze konsoli. Szczególnie jeśli one wyjdą w tym samym momencie. To jest, pierwszy to jest oczywiste, to jest cena, tak? A drugi to są te cyferki. I my możemy właśnie tutaj mówić, że tak te gry będą świetnie wyglądały, ale w pewnym momencie, jak przyjdzie, wiesz, porównaj te cyferki, tak było właśnie z Xboxem i PlayStation 4. PlayStation 4 miało super cyferki w porównaniu do właśnie do One i to zdecydowało, że psychologicznie ludzie, którzy nie siedzą tak, nie interesują się branżą tak jak my, są tymi tak zwanymi graczami niezaangażowanymi, ale graczami, nie graczami niedzielnymi, żeby tak nie mieszać, tylko taki po prostu normalnym graczem, który kupuje grę miesięcznie, jedną, dwie i tak dalej, to oni właśnie patrzą na to, która konsola będzie silniejsza. Nieważne, że, czy gry będą wyglądały tak samo, czy nie, tylko właśnie to właśnie to. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że tam taka magiczna bariera to jest w tym momencie 500 dolarów, czy tam 500 euro. Czyli to będzie się przeliczało na rozumiem, na jakieś właśnie do dwóch, ja bym powiedział, że do 2500 złotych maksymalnie. Bo po przekroczeniu tej granicy to już zaczyna się naprawdę niebezpiecznie i pewnie pamiętasz, jak to było z PlayStation 3, kiedy była ta wersja premium, która miała no wszystkie, bo zresztą właściwie pierwsza wersja PlayStation 3, ona miała wszystko tam. I czytniki kart pamięci różnych, 4 sloty USB, kompatybilność wsteczną z PlayStation 1, PlayStation 2, sprzętową. Po prostu było cud marzenia, ale konsola kosztowała właśnie wtedy no, 600 euro. To była granica no, tak wysoka, że bardzo szybko no, jednak Sony no, poszło, nie chcę po rozum do głowy, ale no, musieli ugryźć się w język i stracić bardzo dużo pieniędzy na konsoli, ale jakby ją wypchnąć na rynek w ten sposób. Więc jakie by te konsole nie były, nie sądzę, żeby one kosztowały więcej niż 500 euro, ale tak naprawdę ich sukces zacznie się wtedy, która pierwsza konsola będzie sprzedawana za 400. Czyli, nie wiem, powiedzmy 1600, 1800 złotych. Że to będzie, czyli ta granica poniżej 2000 złotych, że to już będzie taki czynnik, który już sprawi, że po tej pierwszej fali tych wczesnych, czy takich entuzjastów, którzy zawsze wrzucają się na nowy sprzęt, nieważne co to jest, ile kosztuje, to dopiero właśnie ci rozważniejsi kupujący będą czekać na takie obniżki. No.
A ty? Kupujesz nową konsolę? Czy upgrade peceta?
Ja mam taki problem z tym, dlatego że ja bardzo... Znaczy, zauważyłem jedną rzecz i to się zmieniło właśnie przez lata, że kiedyś faktycznie zwracałem uwagę na to, jak gry wyglądają, liczyłem te piksele, miało dla mnie znaczenie, że na przykład jakość grafiki na 360 w niektórych grach no, była dużo lepsza niż na PlayStation 3. To w niektórych się grach odwróciło, ale z czasem, kiedy właśnie trafił pod moją strzechę Xbox One, ten pierwszy, oryginalny, i mimo, że jest wielki, jak stary magnetowid, mimo, że gry na nim wyglądają po prostu jak na Pegasusa i ma fatalną rozdzielczość, to ma pewne rzeczy, miał pewne rzeczy, no teraz oczywiście to zmieniło, które mnie do niego przekonały. I to był ten Snap, kiedyś ja bardzo go lubiłem. To były takie pewne funkcje, te aplikacje dodatkowe, ten rozbudowany Media Center, ta przeglądarka, która działała z różnymi scenami i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jedna rzecz, którą uwielbiam do tej pory, to jest to, że ten oryginalny Xbox One jest bezszelestny. I to jest niesamowite, że przy Xboxie One S i przy Xboxie One X, chociaż przy One X jest troszeczkę lepiej, zastosowali jakieś wiatraki, które przy takiej absolutnej ciszy no dla mnie są no, karygodnie głośne. Ja nie wiem, czy akurat ty na to zwracasz uwagę, Piotrze, czy ty grasz na słuchawkach, ale ja kiedy w takiej absolutnej ciszy w nocy lubię sobie właśnie włączyć jakiś film albo zagrać coś i nie chcę zakładać słuchawek, ale no, nie chcę też budzić domowników, to mnie to klikanie tych wiatraków, tych to strasznie irytuje, a na dlatego mam starego Xboxa jeszcze pod telewizorem właśnie.
Nie gram na słuchawkach zazwyczaj, ale akurat w przypadku Xboxa ja nie zauważyłem tego, o czym mówisz. O tyle, ile w przypadku PS4, to faktycznie regularnie jest ten taki charakterystyczny moment, w którym ona nagle zaczyna robić i to, i jak to wejdzie na ten poziom tego wycie, to już to wycie się utrzymuje, to w przypadku Xboxa tego nie zauważyłem.
Xbox ma coś fajnego właśnie, że ten wiatrak chodzi, nie wiem, może on chodzi szybciej, wolniej, ale naprawdę w tym starym one nie słychać wiatraka. On jest, czy tam jest jakieś łożysko, które jest w tych późniejszych wiatrakach jakieś zrypane, czy nie? I dlatego, wiesz, te lata tak mnie przyzwyczaiły do tej konsoli, że no, nie wiem, ja chciałbym bardzo zobaczyć właśnie jakieś testy, nie tylko techniczne tego Xboxa nowego, bo on ma ciekawą konstrukcję. Nie wiem, czy jak zobaczyłeś tą konstrukcję takiego prostopadłościanu, to jaka była twoja reakcja, Piotr? Czy mówisz, o, to jest fantastyczny design, pasuje do wszystkiego, pionowo, poziomo?
Nie, znaczy ja mi się podobał, bo był oryginalny. Ja bardzo lubię w momencie, w którym są jakieś oryginalne pomysły, nie? Mhm. I ponieważ był oryginalny pomysł, to ja stwierdziłem, że o, to ciekawe. Ale na tej prezentacji zostało to tak całkiem sensownie wytłumaczone.
To chyba jest kwestia właśnie tej wentylacji, nie? Że tam jest jakieś podwójne płyta główna i ten powietrze lepiej przechodzi. No kto wie, no nie? To może się udać. I mi na przykład... znaczy, to jest bydle. Ona będzie duża. I co by nie mówić, jakby jej nie stawiać koło starego Xboxa czy PlayStation i tak dalej, to jest konsola, która nie wejdzie pod każdy stolik, pod każdy telewizor i tak dalej, ale tak mówisz, no, odważny design to nie jest nic złego. No ale myślę, że jeszcze mamy kilka miesięcy, zanim jakieś takie konkretniejsze informacje nie tylko o liczbach się pojawią, prawda? Czy...
Ja bym chciał przede wszystkim, żeby te konsole wyszły w tym roku. Bo wydaje mi się, że to wcale nie jest takie oczywiste. Wydaje mi się, że ze względów na problemy logistyczne może się okazać, że jednak nie. Wiesz, no, my tak naprawdę teraz stoimy w takiej sytuacji, że ciężko jest w sensowny sposób wyrokować, jak będzie wyglądała światowa sytuacja za miesiąc czy za dwa. Bo to może pójść w jedną i w drugą stronę. Może pójść w stronę, że już będzie po wszystkim, wszystko wróci do normy, będzie super, a może być wręcz odwrotnie. No jeżeli będzie wręcz odwrotnie, to wtedy może się okazać, że jednak premiera konsol w tym roku jest zagrożona z wielu różnych, nie tylko technologicznych względów.
Znaczy w Chinach chyba ta powoli jakby sytuacja wraca do normy i produkcja w fabrykach też, więc mi się wydaje, że problemem może być coś innego, chociaż z drugiej strony, po takiej dłuższej przerwie, kiedy sklepy są zamknięte, kiedy ta sprzedaż detaliczna dóbr innych niż spożywcze i farmaceutyczne, jakby to powiedzieć, określić, spada, to później będzie taki moment, w którym nagle jakby, kiedy można powiedzieć, że okej, sklepy się otwierają i tak dalej, to może być taki efekt właśnie, że wszyscy będą tak wygłodniali tych zakupów, tych rzeczy, żeby sobie właśnie coś takiego kupić nowego, że może to właśnie zejść na pniu i może się okazać, że właśnie te problemy logistyczne będą, że za mało wyprodukują tych konsol, a nie dlatego, że na przykład fabryki nie będą czynne, po prostu fabryki nie będą wyrabiać taki będzie popyt. No ale jeszcze pewnie nie raz będziemy wracać do tematu konsol i...
No bo czekamy na cenę, w ogóle w przypadku PS5 to czekamy na wszystko, na wygląd, na cenę, na dostępność, na masę najróżniejszych rzeczy. Tak.
No ja bardzo chcę, jestem ciekawy PlayStation VR 2, ale to w ogóle oprócz chyba tak jakichś przebąkiwań w kuluarach, no nie jest częścią agendy Sony, nie? Czy PlayStation.
Znaczy wiesz, no ja się zastanawiam, czy to jest tak, że Sony ze względu na jakieś zawirowania osobowych, kadry i tak dalej, znajduje się strasznie w tyłu i mają problem, żeby w ogóle, że wiesz, no ta konsola będzie na koniec, będzie się nazywała PlayStation 5, mamy pomysły na technologię i będzie na koniec roku, bo wiadomo, że R&D technologiczne to nie jest na początku 2020 roku, tylko ta konsola już jest projektowana pewnie od 2 lat. Natomiast straszliwie mnie dziwi z perspektywy osoby, która patrzy na ten rynek od dłuższego czasu, kompletny brak działań takich czysto marketingowych. nie pojmuje tego, że pierwszy pełniejszy materiał, jaki spragnieni wiedzy o produkcie klienci usłyszeli, to była bardzo specyficzna prezentacja technologiczna dotycząca tego sprzętu. Bo jeżeli to by było tak, że 2 dni wcześniej dostalibyśmy wizualizację konsoli, jakiś, wiesz, wodotryskowy, ładny zwiastunik, który by nam sugerował, że o, to jest o PlayStation 5 i te tam jakieś nowe hasło, ja nie wiem, jakie teraz będzie, czy tam This is for the players, czy tam This is for the, nie wiem, farmers, nie mam pojęcia, jakie będzie nowe hasło, no chyba tam było, czy tam Play Everywhere, no cokolwiek, okay. Nieważne.
Play Faster.
Prezentacja nowego hasła, Play Faster, whatever. Prezentacja nowego hasła, prezentacja jakiejś, wiesz, takiej sexy marketingowej zajawki, że nie wiem, mógł jakiś sławny aktor by wyszedł, powiedział, że tam widziałem, jest super, rewelacja. I później, 2-3 dni później dostalibyśmy tą pana Marka, który by wyszedł i powiedział, cześć, to ja teraz wam będę opowiadał przez godzinę. To było okej. Okay. Ale ludzie nakręcili się, że to nie będzie technologiczna wykład technologiczny na temat bardzo konkretnych rzeczy dotyczących PlayStation 5, tylko spodziewali się właśnie jakichś materiałów takich bardzo marketingowych. No i ponieważ tych materiałów nie dostali, ja widziałem, że w trakcie tej prezentacji ludzie bardzo dużo osób, no mam nadzieję, że na koniec pokażę, jak ma wyglądać, albo ej, a będą mówili o jakichś grach? I nie pojmuję, czemu wydawałoby się tak oczywiste działania marketingowe. Ja mówię, ja nie pracuję w agencji reklamowej, ja tutaj nie jestem ekspertem, ale tak z perspektywy obserwatora wydawałoby mi się, że robienie reveal informacji, pierwsza dawka informacji o konsoli podana w tej formie jest delikatnie rzecz biorąc dziwnym pomysłem.
No też się
zgadzam. Nie wiem, czy to wynika z tego, że oni tam mają jakiś straszny w dziale marketingowym, czy, bo mówię może jakoś personalnie, tam pamiętasz, śmieliśmy się w zeszłym roku, że tam chyba w listopadzie czy w październiku nagle pojawiło się ogłoszenie o pracę, że tam head of strategy PlayStation jest potrzebny, bo nie mają nikogo. Więc ja nie wiem, czy to z tego wynika, czy to wynika z tego, że jednak całe Sony i PlayStation robi troszeczkę dobrą minę do złej gry i tej konsoli faktycznie nie ma i oni jeszcze nie mają w ogóle, kompletnie nawet nie mogą pokazać jakiejkolwiek udawanej wiski, bo nawet nie wiedzą, ile te bebechy w niej zajmą miejsca. Nawet nie wiedzą, czy to będzie ułożone w ten czy w taki, że wiesz, że tak naprawdę Microsoft, o proszę bardzo, widzicie, tu jest Xbox One Series X, on stoi, działa, podpięty telewizora, jest właściwie to Major Nelson od tygodnia gra na nim w domu zamiast na Xboxie, my tu mamy działający sprzęt, wspaniale, a z drugiej strony jest pan Sony, który tak, konsola, robimy konsolę, robimy, tak, będzie super, będzie świetna, Mark, powiedz im, jak świetna będzie, szybka będzie i będzie miała zajebisty dźwięk. Naprawdę, będzie bardzo
szybka, dźwiękiem,
bardzo dźwięk.
W sumie to zapomniałem o tym, że ten dźwięk, czy na słuchawkach, czy nie na słuchawkach i tak dalej, to będzie super dźwięk. I znaczy, ja jako fan audiowizualiów z naciskiem na audio, to jestem bardzo ciekawy, czy oni tam doprowadzą do jakiejś rewolucji dźwiękowej. Niemniej zgodzę się, że okej, ja rozumiem, że oni mieli to przygotowane, że to była bardzo specyficzna grupa ludzi, którzy w bardzo specyficznym miejscu byliby i do nich te informacje trafiłyby w sedno, tylko wiedząc właśnie, że to będzie szło na żywo na cały świat i ludzie czekają właśnie na konkretne informacje na PlayStation 5, powinno być tak, jak powiedziałeś, czyli pierwsza informacja to jest właśnie 5-10 minut tego, co będzie właśnie lepiej, takie streszczenie na szybko.
Właśnie nawet żadnych konkretów. To by mogło być 5 minut marketingowego bełkotu, który byłby, że będzie super, cudownie, wspaniale. To trochę tak jakby, bo my dostaliśmy prezentację nowego modelu samochodu, że to mało, kochani, tam tutaj Porsche ma do zaprezentowania nowy, wspaniały samochód, on zadebiutuje w tym roku i w ramach pierwszej prezentacji wyjdzie pan inżynier i będzie przez godzinę opowiadał o tym, jak jest silnik zbudowany w tym samochodzie.
No tylko właśnie to jest to, że mi się wydaje, żeby zrobić nawet taką prezentację, jeśli oni nie mają gotowego projektu, wyglądu konsoli, to nie mają co prezentować, bo gdyby oni chociaż mieli puste
pudełko.
Dobra,
ale mamy końcówkę marca, Holiday 2020, to nie znaczy, że to będzie na koniec grudnia, tylko rozumiem, że to w sklepach ma trafić w listopadzie. Końcówka listopada, wydaje mi się, nie wiem, Thanksgiving, kiedy tam jest, bo to chyba wtedy jest szał zakupowy. Jak tam nasze te konsole debutowały? Jakoś właśnie tak, końcówka listopada chyba, nie?
No tak, ale ja się obawiam, że
no
to może
wydaje mi się,
przesunąć,
że 9 miesięcy to jest mało czasu, żeby ustalić, jak ta konsola ma wyglądać, więc ja trzymam bardzo kciuki, bardzo liczę na super fajny sprzęt i kurczę, z przyjemnością go kupię do siebie do domu pod telewizor, ale z lekkim zdziwieniem obserwuję to, co się dzieje, jeśli chodzi o ten przekaz marketingowy. Bo ja absolutnie nie chodzi mi o to, że wiesz, że fabryki już mają ruszyć pełną parą i tak dalej, czy że mają pokazywać launch titles, tylko chodzi mi o taki ogólne wrażenie, że jest dziwnie, jeśli chodzi o informacje na temat PS5. Nawet ten reveal konsoli, nie wiem, czy pamiętasz, on był przez artykuł w Diverge.
Nie wiem, co myśleć na temat tych wszystkich ich zabiegów. Być może faktycznie jest tak, że oni, że gdzieś tam brakuje im tak naprawdę tego człowieka, który by ich pokierował. Tak, jak się nazywał ten Kevin? Nie, Kevin Butler? Nie, tak się nazywał ten...
Znaczy, no tak, ale on był postacią marketingową.
No ja wiem, ale był konkretną. On by postawił tę firmę na nogi. Na
prezydent o wszystko.
Brak mi gościa, bo był rewelacyjny. To była najlepsza rzecz, którą Sony wyprodukowało od dłuższego czasu i się później pana pozbyli. No nic, no. Czyli czekamy. Widać, że wielkie emocje, nawet większe emocje, nawet, widzisz, wywołało PlayStation 5, którego tak naprawdę nie widzieliśmy, niż kolejne informacje na temat Xbox Series X.
Czy mi się, żeby nie wątpliwości, mi się to, co jest związane z Xboxem, też bardzo podoba, bo wygląda na to, że dostaniemy zajebiście mocnego peceta.
No tak, no bo to jest dla tych, których nie stać na właśnie na takiego mocnego komputera, będą mogli sobie kupić wersję tańszą, ale nie słabszą konsoli, tylko że ona będzie w całkowicie zamkniętym środowisku Microsoftu. Chociaż szczerze mówiąc, tak jak patrzę na Windows 10 i te wszystkie zmiany, te wszystkie update'y, to też idzie wszystko zmierza do tego, żeby te systemy były tak zamknięte, tak ograniczone, jak na przykład te systemy operacyjne na telefonach czy tabletach. Nie? Im mniej użytkownik może, tym lepiej dla jego dobra, prawda? I tyle. No ale żarty żartami, konsole konsolami. Piotrze, czy grywasz? Bo ja wiem, że teraz już możesz mówić otwarcie, pewnie też dużo pograłeś w Doom Eternal.
Tak, spaliłem piekło.
Nawet pewnie przeszedłeś. I...
Prawie. Jestem na ostatnim etapie.
Nie jestem zainteresowany Doom Eternal. Nie dlatego, że to jest zła gra i że nie chcę w nią grać i tak dalej, tylko faktycznie ostatnio ta przemoc, która jest w tej grze, te glory kills, czy jak to się tam ładnie nazywa, że nie wiem, czy to nie jest zbyt wiele dla mnie. I ja oglądałem wywiad u takiego słynnego podcastera, nie wiem, czy go znasz, Joe Rogan. Tam był jeden z producentów właśnie Zit Software. Nie wiem, jak się nazywa. Kurczę, mam słabą pamięć do nazwisk. I Joe mu właśnie mówił, no stary, nie lukruj tego. Wiesz, bo on tam mówi, no nie, bo to nie są prawdziwe postacie, to są demony, więc to zabijanie to jest takie, wiesz, ha, 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 takie prześmiewcze, takie, żeby tam... A wiesz, jak wygląda zabijanie w Doomie? Jak wygląda to łamanie kości, rozrywanie i tak dalej?
Jest kosmicznie brutalne. Jest tak brutalne, to jest brutalność podkręcona do absurdu wręcz.
To jest Mortal Kombat razy 1000.
Czy właśnie nie Mortal Kombat?
Wiesz, tymi X-rayami, tym łamaniem kości, z fatality.
Tak, rozumiem, no z fatalitami, no. Tylko właśnie jakoś to jest ciekawe, bo w Mortal Kombat mnie to raziło przez to wymyślanie straszliwe, a tutaj to mnie jakoś tak bardzo nie razi, ale nie zmienia to faktu, że jest to absolutnie kosmicznie brutalne. Jakieś tam wyłamywanie rąk, przepiłowywanie na pół, wyrywanie głów, tam straszne rzeczy się dzieją z tymi potworami. Oczywiście tak, demony z piekła, ale jednak straszne rzeczy tam się dzieją.
Mhm. No bo to jest w ogóle jakaś kontynuacja w ogóle tego Dooma oryginalnego? To jest, ja zupełnie nie wiem, jak o tej grze myśleć, bo
to znaczy tak, widzisz, to jest bezpośrednia kontynuacja Dooma z roku 2016 i w tejże grze znajduje się bardzo dużo informacji fabularnych związanych z lore świata, z których wynika, że ta gra jest kontynuacją starych Doomów.
O.
To jest gra, w której znajdziemy origin story, jak to się brzydko mówi, Doom Slayera, Doomguya nie do końca, ale Doom Slayera. Znajdziemy wytłumaczenie skąd się wzięły te wszystkie demony, czemu trzeba z nimi walczyć, co tam się dzieje. Znajdziemy dużo scenek fabularnych, które będziesz oglądał z podniesioną brwią, bo przez większość gry nie będziesz miał zielonego pojęcia, na co patrzysz, ale im dalej w las, tym będzie to bardziej wytłumaczalne. I tak, to wszystko jest w tej grze.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo ja tak nigdy nie zastanawiałem się, czy Doom pierwszy i Doom drugi miał jakąkolwiek fabułę. Poza tym, co powiedzmy mogłeś
Miały,
sobie tam
miały fabułę, miały,
dopowiedzieć,
miały.
albo może w jakiejś książce.
Ekran początkowy, czy tam w instrukcji może nawet,
Aha.
ale miały ten zarys fabuły.
Aha, czyli było jakieś
Tak,
usprawiedliwienie
tak.
tego, że walczysz z tymi demonami i co tam
Tak,
robisz, no.
jakieś by.
No, znaczy, bo gdzieś słyszałem, że jakaś taka była recenzja, w której właśnie recenzentka powiedziała, że chyba fabularnie jest bardzo słaby ten Doom i tak naprawdę to gra na tym bardzo traci. I się zastanawiałem właśnie, jak tak powiedziałeś o tym, że czy ta gra w ogóle w kampanii dla pojedynczego gracza, bo z tego co wiem, tam jest chyba też kampania dla pojedynczego gracza, ale czy nadal nie jest po prostu gra, w której przechodzimy od miejsca do miejsca i właśnie na wszelkie sposoby próbujemy te hordy demonów pokonać, strzelać, rozrywać. No i wszystko w takiej właśnie w
Ja
tych takich fajerwerkach.
zapytałbym ciebie w ten sposób, czy słaba fabuła w Mario może być minusem tej gry? W sensie, czy jeżeli Mario ma słabą fabułę, to czy to jest minus dla Mario? Czy możesz to poważnie
No
traktować
nie, nie,
jako
no nie wydaje mi się, w ogóle bym tego nie traktował.
w stosunku do Mario? Doom jest grą zręcznościową. To, że ona jest ubrana, obudowana jakąś tam fabułą i mamy jakieś znajdźki, które tam opisują ten świat i tak dalej, fajnie, że to jest. Ale mogłoby tego nie być. Mógłbyś mieć po prostu etap pierwszy na i to du-du-du, zabijesz potwora, blablum, etap drugi, dajesz radę. I właściwie ta gra by jakoś bardzo dużo nie straciła. Okej, fajnie jest, że w 2020 roku, nawet jak się robi nowego Duma, to jest tam jakaś fabuła, jest tam jakaś historia, ale jeżeli by jej w ogóle nie było, to gra byłaby tak samo dobra.
Nie, bo wiesz,
Czy
bo
może
też jest
tam
ciekawe, jak wiele
ciuteczkę
jest
by
różnic
straciła.
między na przykład tym Doomem 2016, a tym Doom Eternal, dlatego że już tamten Doom był właśnie taką grą, że grałeś nie zastanawiając się, dlaczego to robisz, po co i tak dalej, tylko właśnie, no w cudzysłowie, bo nie chcę powiedzieć, że ktoś jest szaleństwem, bo tak też można to ciekawie odebrać, jak ktoś myśli o tym zabijaniu, że to jest takie, że gram dla przyjemności, no nie? Rozrywam te potwory, łamię im kości, wypruwam flaki, strzał, ale jest coś takiego właśnie satysfakcjonującego i to zaskoczyło graczy, no właściwie już teraz 4 lata temu, że mimo, znaczy, no, że po prostu odrzucono te wszystkie elementy fabularne, bo też na pewno, znaczy ja wiem, tylko tak mówię, taka formuła, że pamiętasz, bo na pewno widziałeś te fragmenty tego Dooma, który nigdy nie wyszedł, który miał bardzo rozbudowaną fabułę, żeby trochę jak Call of Duty wręcz, że to byłaby ciekawa gra, ale to wszystko z jakiejś przyczyny porzucono, żeby iść w kierunku właśnie takiej czystej rozwałki, takiej adrenaliny, takiej przyjemności tego wszystkiego. I teraz zastanawiam się, czy ten Doom Eternal wprowadza na tyle nowych elementów do rozgrywki, że można powiedzieć, że okej, to jest coś na miarę sequela, czy to jest bardziej taki add-on pack, czy to są jakby dodatkowe misje, dodatkowe mapy, a tak naprawdę sam rdzeń, albo właściwie sama rozgrywka pozostaje taka sama, tylko na przykład no, pewne elementy się
Wiesz co,
zmieniają.
ale tutaj znowu to są takie bardzo filozoficzne pytania właściwie. Czy jeżeli mamy grę, która w jej ten core gameplayu, jejku, ten jej rdzeń gameplayu pozostaje taki sam z części na częście, to czy możemy mówić właśnie o sequelach wtedy? Czy nie wiem, jak
No
mamy
nie, bo ale wiesz, o co
no,
chodzi, bo
dziesiątki takich
tak.
przykładów, że no,
Tylko że jeśli na
na
przykład
przykład
miałbyś
no,
Uncharted,
nawet
który by miał
dowolne Call of Duty, nie?
ale nad między
Dowolne Call of Duty,
tak.
tak? Czy one się czymś różnią od
No to
siebie?
jest właśnie
No, w
dobry
mechanice?
przykład. Bo dla jednych właśnie jest ważny ten element fabularny i to jest to, co się zmienia, a samo strzelanie pozostaje to samo, ale dla takich ludzi, którzy się wgłębiają i grają dużo, jeśli chodzi o multiplayer, to tam jest mnóstwo zmian, mnóstwo takich dodatków, które jakby z każdą częścią w Call of Duty ewoluują. I w przypadku właśnie takiej gry dla pojedynczego gracza, gdzie nie ma tej fabuły, więc ta kampania miała mniejsze znaczenie i liczy się tylko rozwałka, to pytanie jest, czy dla kogoś, kto no nie wiem, zastanawia się, czy od razu rzucić się na ten Doom Eternal, czy poczekać, aż będzie w promocji, nie jest dobrą odpowiedzią, że jak stęskniłeś się za Doomem i za tą rozwałką, to wróć sobie po prostu do tego z 2016 roku, on ci dostarczy tą samą adrenalinę. Czy jakby, czy wyczułeś, albo czy jesteś w stanie na przykład, nie wiem, tak od razu powiedzieć, że coś się zmieniło, na przykład, czy jest więcej broni, czy te glory kille są ładniejsze,
Ja jestem tutaj specyficznym przykładem do zadania tego, znaczy specyficznym są do zadania tego pytania, bo ja nie grałem za dużo w tego poprzedniego Dooma. Ja w niego grałem dopiero potem, jak zagrałem w Eternala. Te różnice, jakie są pomiędzy Doom Eternal a Doom tym Doomem
Doom 2016,
to one są, ale są na tyle trudne do takiego, no bo z jednej strony, jak opisujesz elementy gry, czyli mamy sobie zestaw broni, które mają dodatkowe umiejętności, czyli że tam na przykład shotgun strzela rakietami czy granatami, dodatkowo mamy możliwość podpalania przeciwników, żeby zdobywać ich pancerz, wykonując glory kille dostajemy energię, a rozpiłowując ich piłą mechaniczną odzyskujemy amunicję. Jest to i w jednym, i w drugim. Ale ta jakiś taki flow gameplayowy, który jest, jest o tyle ciutkę inny, że ja po pograniu w Eternala nie byłem w stanie siebie przekonać do powrotu do tego Doom 2016. Nie wiem, czy to wynika z tego, że etapy są troszeczkę inaczej zbudowane w 2016. Czy wynika to z tego, że w tym Doom Eternal masz wrażenie jednak takie, że przechodzisz etap, idziesz do przodu, i że a tu są jakieś elementy platformowe, a tu jakieś skakanie po przeszkodach, a tu jakieś łapanie się ścian, tu jakieś dasze w powietrzu, żeby pójść dalej. A w przypadku tego Doom 2016 to był właściwie kill room, korytarz, kill room,
tam
korytarz,
też były takie korytarz. Właśnie, tam wiesz, końcówka szczególnie, tam było dużo skakania i takie.
No ja nie wiem, wiesz, bo ja nie grałem, więc ciężko mi się odnieść. Ale czułem jakąś taką wyraźną różnicę, przez którą nie chciało mi się grać już w tego 2016, gdzie w Eternala grałem z przyjemnością. Ale czy są to na tyle duże różnice, żeby mówić, że ta gra jest inna?
Znaczy, wiesz, to inne to bym się nie spodziewał. Nie, bo to chodziło mi o to właśnie, jak bardzo z jednej strony ta gra jest podobna i wygląda, że jest podobna, jak bardzo właśnie też pewne rzeczy rozwija, nie? I sprawia, że ktoś, kto zaczyna grać w Doom Eternal po Doomie, tym 2016, widzi te nowe elementy, że one są... Bo wiesz, bo to jest o tyle ciekawe, dlatego że ta formuła 2016 Dooma no była fantastyczna. I praktycznie nie było osoby, która by powiedziała, że ten Doom jest zły, nie podoba im się. No jedynie tam osoby z poligona, które nie umieją tam sterować, nie, w FPS-ach, no nie mogłyby się rozczarować, ale generalnie Doom 2016 był grą no bardzo dobrą, pod wieloma względami i ta poprzeczka była wysoko podniesiona i czasami jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego i czasami możesz przedobrzyć pewne rzeczy zmieniając.
Wiesz co, ja na to nie zwróciłem uwagi, bo mówię, w tego Doom 2016 bardzo mało grałem, ale zwrócił mi na to uwagę Maciek Razer, że oni doprowadzili do lekkiego takiego przemodelowania wyglądu graficznego tej gry. Bo ja zwróciłem uwagę na to, że ona jest bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o etapy. Że tu mamy jakąś, kurczę, kosmiczną bazę, tu mamy jakiś tam element w rozwolnej ziemi, tu mamy jakieś plansze w jakichś, kurczę, piekielnych klimatach. Ja na to zwróciłem uwagę. A Maciek przez bezpośrednie porównywanie 2016 z tym nowym Doomem pokazał mi, że tak już na pierwszy rzut oka widać, że ta gra jest tak jakby bardziej kreskówkowa. Że ten Doom z 2016 roku był jakiś taki, był podwójnie mroczny, wiesz, przez samo hubu, mroczny bardzo był. Że to wszystko było takie krwiste, takie właśnie nie pastiżowo-kreskówkowe, a bardziej na poważnie jakby. I nawet jak porównujesz sobie, bo jest takie zestawienie na YouTube, które ktoś zrobił, gdzie są glory kille zestawione jeden do jednego na tym samym potworze, to widać, że w tym Eternalu to wygląda trochę inaczej. Mi to nie przeszkadzało, bo ja nie miałem tego porównania, ale wcale się nie zdziwię, jak jacyś tacy bardziej hardkorowi fani Duma będą ciutkę kręcili nosem.
No, być może właśnie chcieli sobie ten rating obniżyć, chociaż wątpię, żeby poniżej 18.
Nie, no to nie było ale, to szans, ale, to się, za dużo rzeczy.
Nie wiem, no, było parę miesięcy temu znowu głośno o tym, jak te gry są brutalne i być może chcieli ciutkę to zmienić, tak lekko percepcyjnie, ale brutalność tej gry jest taką zaletą jej, no tak jak w Mortal Kombat. No.
To była po prostu czyjaś decyzja artystyczna, która nie wynikała z żadnej chęci, nie wiem, dopasowywania się do trendów czy coś tam, tylko po prostu ktoś sobie uznał, że o, a tą grę zrobimy w takim stylu, bo ja chcę mieć grę, którą robię i przy której pracujesz, bo ona była w tym stylu robiona.
No tak, no, ale rozumiem, że generalnie polecasz Doom Eternal.
Znaczy nie, ja jestem zachwycony, bo widzisz, to jest ten typ gry, że moglibyśmy przez godzinę narzekać na nią. Bo jeżeli chcesz uderzyć psa, jak to mówi brzydkie przysłowie, to kij się zawsze znajdzie. Więc w przypadku tego Dooma jest masa rzeczy, do których można by się w bardzo intensywnym stopniu doczepić. Natomiast te wszystkie rzeczy dla mnie nijak nie mają się do tego, jak dużo satysfakcji sprawia mi gameplay. Jak dużo radości sprawia mi chlastanie i mordowanie, właśnie radości i mordowanie demonów, słabe słowa. Ale no, czystej przyjemności zręcznościowej gry, która stawia przed graczem konkretne wyzwanie i za pokonanie tego wyzwania czujesz natychmiastową gratyfikację.
Dobre posłowanie, dobra informacja, no bo to jest najważniejsze
w ogóle,
w graniu.
Nie wiem, czy wszędzie, ale widziałem, że dzisiaj na Twitterze mi latała, że w polskim MediaMarkcie na PC ona była do złapania za 130 zł. Nie wiem, czy to był błąd cenowy, czy jakaś chęć wyprzedania pudełek, bo może być problem ze sprzedawaniem ich stacjonarnie, ale widziałem, że to była dosyć szokująco niska cena.
No to, wiesz... To reklamujemy ten sklep. Oczywiście pewnie już nie ma. Oni tam mają te takie wyprzedaże, gdzie mają dwie sztuki, gdzieś tam ktoś rzuci. Tylko w jednym sklepie na tym osiedlu. Ale zdecydowanie. No, ale widzisz, a propos, bo wspomniałeś o tym, o Call of Duty, o tych zmianach i tak dalej. Ja sobie wróciłem do Call of Duty Infinite Warfare. I to jednak nadal jest najlepsza część Call of Duty. W ogóle fabularnie, rewelacja. Wiesz, ty pamiętasz po końcowej scenie, jak już zaczynają lecieć napisy, to masz te wszystkie listy tych twoich kompanów, towarzyszy broni odczytywane do członków rodziny. No to jest, no trochę ściska serducha, ale w ogóle cała fabuła, cały klimat Infinite Warfare, tak mnie w ogóle... Ja w ogóle drugi raz gram, przyszedłem teraz, prawda, z polskim dubbingiem, teraz gram jeszcze raz z angielskim. Tak to jest dobre Call of Duty. I pod względem w ogóle strzelania, i pod względem fabularnym. I tak zastanawiam się, no nie, czy jeszcze kiedyś oni zrobią takie dobre Call of Duty, bo przy całej mojej sympatii do tego nowego Modern Warfare, to ja tam nie widziałem jednak jakiegoś takiego przebłysku geniuszu. To już, nie wiem, czy to jest kwestia, że ja się zestarzałem, czy to jakaś taka długa przerwa od ostatnich gier Call of Duty z fabułą, że jakoś tak strasznie mi...
Grałeś, bo może drugi raz grałeś po angielsku. Jak porównujesz ten dubbing z wersją angielską?
Wersja angielska jest bardzo dobra gdybym miał grę w takiej kolejności, że najpierw gram wersję angielską i później w polską, to mógłbym mieć jakieś zastrzeżenie do wersji polskiej. Że na przykład nie podobało mi się, jak przetłumaczyli pewne dowcipy, jak je zlokalizowali i tak dalej. Ale przez to, że grałem w wersję polską najpierw, to nie miałem tego takiego porównania i muszę przyznać, że mi się polska wersja nawet bardzo podobała. Tłumaczenie w ogóle dialogów i gra aktorska polska jest bardzo dobra. I przyznam, że choć były pewne głosy, na przykład tam tego sierżanta Omara, nie, uważam, że głos aktora, który mu daje, znaczy aktor powinien mieć troszeczkę niższy głos. Tak to widzę. Nie wiem, czy w polskiej wersji po prostu nie zastanawiali się nad tym, żeby takiego aktora dobrać czy nie, no ale gdyby to tak zrobili, to moim zdaniem byłoby ciut lepiej, ale pod tym względem, wiesz, no, lepiej się też historię trawi, bo ja zastanawiałem się, czy ja dobrze pamiętam historię z Infinite Warfare, jak ona będzie skomplikowana na tle innych historii z Modern War, z Call of Duty, bo ja do tej pory nie jestem w stanie ci powiedzieć, poza może jakimiś ogólnikami, o co chodziło w oryginalnej trylogii Modern Warfare. Kto był tym złym, gdzie oni go ganiali i tak dalej. A w Infinite Warfare historia jest bardzo, bardzo prosta fabularnie. Jest Mars, skolonizowany militarnie. Coś jak Mars The Expanse i masz właśnie te FOKI, czyli Front Obrony Kolonialnej, czy FOK, przepraszam. I masz Ziemię i masz konflikt, i masz jakiegoś zbuntowanego admirała właśnie, który prowadzi swoją jakąś krucjatę przeciwko Ziemi i twoim zadaniem jest po prostu w tej wojnie wziąć udział, no nie? Przy ograniczonych środkach, no bo to no pamiętasz, jak tam sytuacja wyglądała, jak tam była ta masakra w Genewie podczas tego.
Ten Battle Star Galactica, nie? Że tam został tylko twój statek, żebyś tam dawał radę.
No dwa, bo Retribution i Tigris. Dwa te statki i właściwie no i Układ Słoneczny, po którym po prostu masz te misje, które wykonujesz, latasz. No to jest kapitalna, prosta historia pod względem jakby osi fabularnej, ale masz dodatkowo jeszcze właśnie te przyjaźnie, które zawiązujesz, to poświęcenie, które obserwujesz, to jest bardzo dobrze. Ja widzisz, nawet nie wiem, kto napisał ten scenariusz tej gry. Czy był jakiś kolektyw scenarzystów, czy to była jedna osoba, która jakby nadała główny sens tej historii, ale strasznie mi się podoba i ta główna postać tego kapitana Reyesa, którego gramy i naszych przyjaciół właśnie, tego robota z sztuczną inteligencją Mitana, sierżanta Omara, tom porucznik czy kapitan Salter, już nie pamiętam, czy ona była porucznikiem, czy nie. Rewelacja. I w ogóle też, że te twarze, no nie tych aktorów, są znane ci, no nie? Nie są to gwiazdy największe, ale no, jest tam kilka osób, które od razu rozpoznasz, nie? Tam wspomniany Jon Snow na przykład, Conor McGregor, Lewis Hamilton.
Postawił taką odważną tezę, że 2016 rok to był w tej generacji konsol najlepszy rok dla fabularnych FPS-ów, bo to był rok, w którym dostaliśmy Call of Duty Infinite Warfare, to był rok, w którym dostaliśmy Titanfall 2, który również miał cudownie przyjemną kampanię fabularną, i to był rok, w którym dostaliśmy Battlefield 1 z jego poszatkowaną opowieścią skaczącą po linii frontu, która mogła się podobać czy nie, no ale też tam coś tam się z tą fabułą działa. I tak naprawdę jak patrzysz na tą generację konsol, to tych takich fabularnych strzelanek było zachęcająco mało. Okej, no co roku mamy Call of Duty, ale nawet jedno było bez fabuły w ogóle. Więc to był, mówię, już tam, jeżeli no pomijamy nawet Battlefielda, to Titanfall II to jest i Infinite Warfare to moim zdaniem są topów fabularnych strzelanek w tej generacji.
Tak. No bo ostatnie lata i ciężko powiedzieć nawet ile, bo tego nie znaczałem, ale to by prawdopodobnie dało się w jakiś taki moment określić tego, czy jedni by powiedzieli, że to by było od DayZ, nie by powiedzieliby, że to od Players Unknown Battlegrounds, że przyszedł taki moment, że nagle mówiło się o tej, nie wiem, czy to jest to określenie, ta imersyjna fabuła, wiesz, czy chodzi o to, że fabuła nie jest napisana przez scenarzystę, fabułę tworzą przypadkowe, losowe zdarzenia, jakieś historie, które się dzieją podczas gry. Czyli wiesz, jakby opowiadasz jakąś historię i ta historia opowiedziana jeszcze w dobry sposób jest dużo ciekawsza niż nawet rozegranie jej. Ale jak na przykład ktoś opowiada jakąś historię, którą przeżył właśnie w Player Battle, że gdzieś tam coś się czołgał, gdzieś się schował, gdzieś tam znalazł jakąś patelnię, przeczekał w wannie, później coś tam zrobił i okazało się, że jeszcze później wygrał to wszystko, ale tam są prawdziwe emocje, dużo większe niż w tych grach z fabułą. I odejście od gier właśnie fabularnych, bo okazało się, że okej, przykładem tego jest Fallout 76. Oni doszli do wniosku, że po co my wydajemy tyle pieniędzy na scenarzystów, na tych quest designerów, projektantów właśnie, jakichś spotkań losowych, jak to wszystko może się samo generować. Dajmy ludziom świat, dajmy ludziom piaskownicę, oni się będą w niej bawić i sami sobie będą sobie historię wymyślać. Nie zawsze to wypala, ale to zmieniło podejście wielu graczy i non stop, wiesz, słyszysz, że wiesz, ktoś się podekscytuje jakąś taką nową grę, nie, ostatnio jakiś Vigor, jakaś taka gra była, nie wiem, czy grałeś, Piotrze, albo Escape from Tarkov, dobrze mówię?
Tak, tak, ja kojarzę do gry, ale nie omijam
to ją. To są gry, które chyba nie mają żadnej fabuły, ale tworzą historię.
Są gry multiplayer głównie, nie? No jednak.
Tak, to są generatory historii i tyle, no.
Ale, no, ale słuchaj, one... to nie jest nic nowego, przecież od lat znamy określenie Battlefield Moments, które właśnie no były takimi historiami, nazwijmy to, nie?
Tylko w tym momencie, no właśnie to jest to, że doszli do wniosku, że nie ma co się nad tą fabułą tak bardzo zastanawiać. A ja nad tym ubolewam, bo ja zawsze lubiłem w Call of Duty i historii i z utęsknieniem czekam na te wszystkie gry, szczególnie teraz, kiedy tego czasu, znaczy osobiście mam mniej, nie mówię, że w ogóle teraz mamy więcej czasu, gdzie doceniasz to, że fabuła czy kampania jest krótka, ale treściwa, że to są 2-3 godziny, 4 góra i masz tą satysfakcję, jakbyś miał jaką masz po obejrzeniu na przykład bardzo dobrego filmu, nie? No i... No ale no to jest coś, no... Ja... choć można nie lubić Activision Blizzard, można mieć do Bobiego zastrzeżenia, jeśli chodzi o to, jak monetyzuje te swoje marki i to, co ostatnio właśnie się dzieje z Blizzardem, no... To są rzeczy, które według niektórych wołają o pomstę, nie ma. To mimo wszystko to Call of Duty Infinite Warfare, ja to zawsze będę podkreślał, że to jest najlepsze Call of Duty, może nie tak rewolucyjne jak Call of Duty 4, Modern Warfare, które po prostu wywróciło świat strzelanych do gry nogami, niemniej nie każdy musi w ten zagrać. Bo jak mówię, Gwiezdna Eskadra, The Expanse, wymieszane razem, no to jest przepis na sukces.
Ja pamiętam, co prawda ja grałem wtedy na premierę, ale pamiętam to uczucie, że ta gra w taki absolutnie idealny sposób trafiała z tym takim feelingiem bycia częścią kosmicznej zawieruchy właśnie, wiesz, bycia, że był ten mostek, na którym się łapali stołu, jak była ta podróż międzygwiezdna, czy tam jakkolwiek to się tam nazywało, no bo to...
Dokładnie, bo masz ten taki hub, taki mini hub, gdzie możesz właśnie się przemieszczać, bo masz tą swoją kajutę, na tej kajucie możesz otworzyć sobie na komputerze jakieś wiadomości, jakieś informacje, poczytać, no są te, nie ma znajdziek, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby tam były jakieś znajdźki, ale masz te dodatkowe informacje, które rozbudowują ten lore, ten świat gry i to chodzenie właśnie, ja bardzo lubiłem sobie to, chociaż niestety pod tym względem, no, nie popisali się, ale lubiłem sobie chodzić po mostku na przykład, albo po tym statku, chociaż to jest bardzo mało ograniczony hołd, i wyglądać przez okno. No, niestety tam nie ma jakichś takich wspaniałych widoków na kosmos, jaki bym sobie życzył. Niemniej jest fajny widok i jest taki klimat, nie, że chwila spokoju, możesz sobie pochodzić, posprawdzać rzeczy, ale tak jak mówisz, w momencie, kiedy coś się dzieje, wchodzisz tą pod gwiezdną, czy jaką tam prędkość oni mają i jest super, no nie? I to, że właśnie wykonujesz te misje dodatkowe, które robisz w dowolnej kolejności, to powoduje, że to jest taka gra. No taki inny Call of Duty, nieliniowe, nie wszystko się dzieje z takim niesamowitym tempem, że po prostu nie możesz na chwilę nawet się gdzieś zatrzymać, bo ktoś cię cały czas pcha. Idziesz jakby z jakimś wiatrem, nie. Tu to tempo jest tak wyważone, że owszem, jest dynamicznie, jest akcja i podczas misji trzeba się spieszyć, ale są też te momenty wyciszenia. Rewelacyjna gra. Zresztą w ogóle teraz miałem taki moment, że wracałem sobie do starych gier, odpaliłem Killzone 2. Killzone 2 też ma świetne wprowadzenie, to jest świetny klimat science fiction, który bardzo, bardzo lubię. Ale jak szybko mnie Killzone 2 sprowadził na ziemię, bo zapomniałem, jak fatalne było sterowanie w tej grze. To celowanie, to tak jakieś taka z akceleracją poruszanie gałką, to że nie było jeszcze wtedy, nie wiem, chyba nie, do momentu chyba do Killzone'a trzeciego nie zaadoptowali sterowania z Call of Duty. Czyli przybliżanie, prawda, przycelowywanie było pod prawym kciukiem, pod analogiem. Po prostu fatalnie mi się gra w Killzone'a i mimo, że gra ma fantastyczny klimat, fajną fabułę, no jest to science fiction takie dosyć ciężkie, to tak pograłem może z godzinę i doszedłem do wniosku, że no okej, okay, no to tyle, co tej nostalgii mogłem nakarmić, to nakarmiłem. I w międzyczasie odkryłem jedną rzecz, zupełnie przypadkowo, że okazało się jacyś fani, znaczy właściwie jeden fan, Alien Breed 3D, Alien Breda 3D, postanowił tę grę przenieść na unowocześniony silnik Duma i pewnie gdzieś ci się obiło o oko, czy wrzuciło w oko, obiło uszy, Project Osiris, czyli właśnie taki remake, taki, albo remaster tego Alien Breed 3D i ja tu nie będę specjalnie czasu zajmował, bo to jest bardzo stara gra i ona jest bardzo archaiczna. Jak ktoś nie ma sentymentu do tego Alien Breda 3D z Amigi, to ta gra go odrzuci swoim wyglądem. Ale jak ktoś ma sentyment, to powrót jest bardzo miodny. Bo to jest tak, że mieszać się ta nostalgia z tym, co masz, ale nie czujesz, że masz do czynienia z archaiczną grą, mimo że po prostu nie zna jakimś takim unowocześnionym silniku, ale wygląda po prostu bardzo staro. Bardzo ciekawy projekt, ten Alien Breed 3D i każdemu fanowi Amigi i w ogóle serii Alien Breed polecam zajrzeć. Oczywiście na kanale YouTube'a, YouTube Fantasmagierii w serii Amigeria jest króciutki filmik, w którym właśnie przedstawiam ten projekt Osiris wraz z linkiem, jak tę grę pobrać i się samemu z nią zapoznać. Piotrze, w coś jeszcze ostatnio grałeś? Coś, nie rozmawialiśmy chyba z dobre 5 lat.
No, tak, dokładnie tak. To dużo grałem w tym czasie pewnie.
To tak jeden taki tytuł, który ci tak...
Na szybko... To może z innej strony, może kulturkowo odrobinkę, ciuteczkę. Castlevania nowa, oglądasz?
Nie, ale to nawet nie wiedziałem, że jest, a to jest seria animowania, anime?
Trzeci sezon.
A,
to jest anime? Netflixowa, Castlevania.
Aha, nic nowego, tylko po prostu trzeci sezon, tak?
Tak, trzeci sezon się pojawił. To jest tak, że pierwszy sezon to była taka zajaweczka, bo on był króciutki, on miał to chyba, nie wiem, 4 odcinki, czy coś w tym stylu. I ponieważ wszystkim się spodobał, to potem pojawił drugi, który opowiedział tą historię do końca i już tam miał normalnie 8 odcinków i teraz właśnie pojawił się trzeci sezon i bardzo przyjemnie to się ogląda. Jest bardzo... Ja nie jestem wielkim fanem samego w sobie Lara świata i tam całej reszty, ale i nie mam jakiejś wielkiej nostalgii do Castlevanii, ale bardzo dobrze to się ogląda. Jest, kurczę, odpowiednio cheesy, mamy wampiry, walki z nimi, jakieś pewnie też nawiązania, których ja nie wyłapuję bezpośrednio do świata. Jest oczywiście Alucard, jeden z bohaterów, więc ja polecam bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, polecam jak najbardziej.
A z takich live action widziałeś właśnie Drakulę? Ten... Jeszcze nie.
Podobno też jest bardzo dobry.
Jest bardzo dobry, chociaż są takie momenty, gdzie widać, że jest jakiś taki, znaczy z Mrocznego, bardzo interesującego, bo nie chcę też zdradzać, co się dzieje w tych trzech odcinkach, bo to są trzy długie odcinki, takie prawie półtora godziny, bo to jest chyba serial brytyjski, chyba wyprodukowany przy współpracy Netflixa i BBC. Czyli tak jak Sherlocki na przykład były, że były te odcinki takie długie jak filmy, to pierwsze dwa odcinki są bardzo interesujące, są takim dosyć mrocznym stylu, takim klasycznym, a to ostatni jest taki bardzo, moim zdaniem, dużo bardziej humorystyczny, gdzie jest właśnie zetknięcie różnic kulturowych, wampira, który żyje wiele set lat, na przykład z tym, co nas otacza, no i chcę tak powiedzieć, żeby nie zdradzić za wiele. Ale interesujący serial. Ja nie wiem, czy w poprzednim odcinku albo w jakiś tak nie napomknąłem. Na pewno na grupie Fantasmagierii wspomniałem o tym. Serial Blood and Treasure. Jest jeden problem z tym serialem, że trzeba mieć Prima i trzeba mieć VPN, żeby go oglądać, bo on jest na Prime amerykańskim. Przynajmniej ja to tak oglądam. Ale to jest kapitalny serial, taki przy...
To Prime takie brzydkie rzeczy robi, że trzeba mieć, kurczę, nieładnie bardzo.
No właśnie. I ja nie wiem, dlaczego tego nie ma w Europie. Może będzie niedługo. Ale to jest kapitalny serial przygodowy. To jest historia albo byłego agenta FBI, albo wciąż agenta FBI, nie jestem na 100% pewny. I złodziejki. Oczywiście o fantastycznej urodzie. I to jest taki duet... On dobry, ona zła, więc mają troszeczkę inne metody, ale trochę ten między nimi też iskrzy, ale jest kwestia tego, że No, że zaczynają się oczywiście od wybuchu, od zniszczenia piramidy, chyba Cheopsa, jestem, nie pamiętam dokładnie której z nich, ale zostaje skradzione coś. I to jest taki uwspółcześniony Indiana Jones, albo Skarb Narodów, chociaż nie, no Skarb Narodów jest dosyć współczesny, ale chodzi o to, że to jest taka kwintesencja kina przygodowego, gdzie główni bohaterowie polują na jakieś artefakty, na jakichś złodziei, handlarzy sztuką tych artefaktów. Jest kapitalny klimat. No, oni podróżują, przenoszą się z miejsca na miejsce, no jest na fantastycznych miejscach kręcony. Tam jest, część akcji się na przykład dzieje w Watykanie, tam jest takie w Rzymie. No jest mnóstwo bardzo fajnych rzeczy, które przykuły moją uwagę od pierwszego odcinka i jeśli ktoś lubi kino przygodowe z nutką właśnie tego, co jest w Indiana Jonesie, co jest w Skarbie Narodów, co jest jak się nazywa ten gatunek literacki, który nie tyle, że zapoczątkował go Dan Brown kodem Leonarda da Vinci, ale go troszeczkę rozpromował, tak, że jak lawina, czy nie wiem, jak to powiedzieć, no ale powychodziły jak grzyby po deszczu kolejne książki różnych autorów, które wypłynęły. Nie, to jest nie historical fiction, bo to nie jest dobre określenie. A nie mam, nie wiem, musiałbym to znaleźć, ale jest mnóstwo takich autorów, jak na przykład Steve Barry, którzy z tego gatunku uczynili swoje właśnie jakby swój główny, tak? I te książki są, te przygodowe, są bardzo dobre. Nawet o jednej książce z tego gatunku jakiś czas temu mówiłem, Fantasmagierii, Cena nieśmiertelności, którą nadal polecam i czekam na kontynuację. No. Więc Blood and Pleasure. Blood and Treasure polecam, tak, zdecydowanie. No a poza tym to, wiesz, człowiek ogląda, co tam jest, no nie, co może, co w wolnej chwili. Wiesz, nadrabiam taki serial, nie wiem, czy znasz, Wataha. Czy nie słyszałeś o tym?
Znam, ale wyobraź sobie, że nigdy nie oglądałem.
Watachy?
Nigdy nie oglądałem Watachy. Znam, wszyscy polecają, chwalą, mówią, że warto, bardzo, świetna rzecz, a ja nigdy nie...
Z Watachą jest jak z The Wire. Wiesz, tak słyszę, że wszyscy chwalą to The Wire, każdy mówi, że The Wire trzeba obejrzeć, nie, ale... Ale tak, to nie wiem. I w końcu zaczynasz oglądać, wiesz, kurczę, świetny serial. I tak jest z Watachą.
Czemu tyle czasu czekałem, tak?
I z Watachą jest to samo. Ja też pamiętam, że w 2014 roku, bo to jest taki stary serial, on nowe te sezony czy serie pojawiają się co kilka lat właściwie. No teraz niedawno premierę miała trzecia odsłona, ale drugi sezon jest świetny, jest rewelacyjny. To, w jaki sposób właśnie tam jest prowadzona fabuła i historia, to jest rewelacja. No. Inny polski serial, który gdzieś czytałem, że podobno prawa do niego przyjmuje Netflix, a był to serial wyprodukowany przez Showmax, to jest Royst. Nie wiem, czy widziałeś Royst.
O, ja też tyle słyszałem o Royście, ale też go nie widziałem.
Kapitalny serial, no tak jak tam w ogóle Andrzej Seweryn zagrał i tam w ogóle to wszyscy tam, no rewelacyjny serial. To jak kapitalnie został tam okres historyczny, te lata 80. pokazane. I to Royst nawet może mi się bardziej niż Wataha podoba. I to jest bardzo ciekawe, bo ja obejrzałem kiedyś ten... to jest kilka odcinków, to jest dosłownie, nie wiem, 5-6 odcinków. I oglądasz to, możesz ciurkiem obejrzeć. To jest to. No ale tak, to nie wiem, no. Masz jakieś seriale, które jeszcze właśnie tak planujesz teraz nadrobić, czy właśnie nadrobiłeś?
Ach, wiesz co, całą masę, non stop, ciągle. Ja w ogóle mam wrażenie, że muszę zacząć tak jak sobie z grami prowadzę taką na bieżąco aktualizowaną o kolejne wychodzące premiery listę, żeby nic nie przegapić. To muszę zacząć robić tak serialami. Bo pojawia się jakiś serial, bo ja mam taki zwyczaj, że jeżeli oglądam jakiś serial, to oglądam go i tego nie przerywam. Czyli jeżeli jestem aktualnie na oglądaniu, nie wiem, co ja tam ostatnio oglądałem? Wikingów chyba jakiś czas temu? Chyba to byli Wikingowie, po Wikingach też już coś... A, Narcos, Meksyk. Narcos, Mexico, sezon drugi. I w trakcie tego, jak oglądam, pojawiają się jakieś inne seriale, które mnie interesują. Jak na przykład jakiś czas temu pojawił się drugi sezon Modyfikowanego Węgla, który co prawda chyba niezbyt przychylne opinie zebrał, ale ja i tak mam zamiar go obejrzeć. Ale przez to, że nie zacząłem go oglądać od razu w momencie, w którym on się pojawił na platformie Netflix, to oczywiście o tym zapominam. I później, jak skończę oglądać dany serial, który oglądam w tej chwili, to zapominam, co chciałem obejrzeć w pierwszej kolejności i oglądam coś zupełnie innego. Jak właśnie na przykład, tak jak teraz trafiłem na tą Castlevanię, którą też chciałem obejrzeć, ale może niekoniecznie w tej kolejności.
No ja mam podobnie właśnie, tylko że mój program polega na tym, że ja sobie dodaję do tych list, ale jest tego tak dużo, że właśnie mam wyrzuty sumienia, że to, co wcześniej dodałem sobie, jeszcze tego nie skończyłem oglądać i zanim wrócę, wreszcie nabierze mnie ochotę, żeby obejrzeć to, co chciałem obejrzeć, to właściwie to znika z mojej listy, bo zostaje usunięte z Netflixa, ale o tyle jest ciekawe, że na przykład Netflix robi to w taki sposób, że nawet, że jeśli zapomniesz o czymś, że coś miałeś na swojej liście, to właściwie nigdy tego nie zobaczysz, bo to po prostu zniknie z twojej listy. Był jakiś serial, czy był jakiś film, który chciałeś obejrzeć, dodajesz go do listy, ale jak on znika z Netflixa, to go nie widzisz i zapominasz o nim. Ale na przykład Game Pass, jak sobie jakąś grę zainstalujesz, a ona już wyjdzie z Game Passa, to ty o tym nie wiesz. I ja mam kilka gier, w które niedawno chciałem zagrać, one już wyszły z Game Passa i ja sobie odpalam i tam, a czy tutaj płytkę pan ma? A może pan sobie kupi w sklepie? Mówię, no kurczę. I teraz zastanawiam się, czy jest sens tak naprawdę ściągać gry, w które się nie ma zamiaru zagrać od razu, właśnie z tego względu. I czy nie robić tak, jak ty robisz, że właśnie mieć swoją tą listę na Netflixie, tylko sobie zapisywać, co by się chciało obejrzeć gdzieś tam, gdzie się...
No, arkusz Google, Excel, Excel król.
Tak, tak, zdecydowanie. No, ale może tym optymistycznym akcentem, że będzie co nadrabiać, jest dużo bardzo ciekawych produkcji, czy growych, czy gier, czy seriali, czy filmów, że to pozwoli nam przetrwać te trudne chwile tego zastoju, tego siedzenia w domu. Ja muszę przyznać, że postanowiłem, że choć do kina chodzę rzadko, właśnie ze względu na takie rodzinne, no nie, że prawda, sam nie chcę, prawda, jakby bez żony, a z dziećmi i raczej do kina na jakiś film dla dorosłych nie pójdzie, że się tak wyrażę, to postanowiłem, że jeśli faktycznie rozwinie się to kino VOD, czyli nowości będą trafiać szybciej do platform cyfrowych, czy na iTunes, czy jakieś takie inne podobne, to pomyślałem, że sobie będę wspierał i na pierwszy ogień chyba pójdzie Bloodshot z Vinem Dieslem, który niestety padł ofiarą tego całego zamieszania i w kinach miał premierę krótko przed kwarantanną i zamknięciem właśnie wszystkich tych miejsc, gdzie może się dużo osób spotkać naraz i właściwie nie zarobił w kinach nic. I już za kilka dni podobno ma trafić do dystrybucji cyfrowej. Ja jestem bardzo ciekawy, czy w dobie tego, że właściwie no jak coś się pojawi w dobie cyfrowej, to jakby w cyfrze, to szybko wypłynie na te pirackie zatoki. Czy to będzie miało jakiś sens ekonomiczny? Ja bardzo będę chciał wspierać na nie niektóre produkcje bardziej niż wcześniej. O, tak się wyrażę. I ten Bloodshot z Vinem Dieslem chętnie zobaczę, chociaż szczerze mówiąc...
A właśnie, ile byłbyś w stanie zapłacić za 48-godzinny dostęp do gry, do filmu, który pojawił się dopiero co w kinie?
Znaczy, wydaje mi się, że ze względu na że taką... Chociaż ja nie wiem, jak to oni to ustalają, ale uważam, że $5 to byłaby taka optymalna kwota za film. Ja nie wiem, jakby to przełożyć, powiedzmy, na polskie warunki, ale powiedzmy, nie wiem, 10
złotych. Może odnieść to, ile kosztuje bilet kinowy u ciebie?
No właśnie, to bilet kinowy kosztuje, zależnie od kina, ale średnio bym powiedział, że i dnia, ale tak powiedzmy 10 euro. Czyli połowa ceny biletu kinowego, co oczywiście no, powoduje, że tak, no ale skoro kupujesz jeden bilet za 5 euro, czy jedno odtworzenie, ale przecież wszyscy twoi domownicy mogą to obejrzeć. Więc albo możesz na przykład zorganizować sobie z przyjaciółmi oglądanie, chociaż nie powinieneś, bo wiadomo, to 5 euro wydaje się, jakby, czy $5 wydaje się kwotą
to niską. Powiem, że no. ja tutaj bym szedł w zupełnie drugą stronę, bo pomijając teraz sytuację wyjątkową, to jeżeli istniałaby taka usługa na stałe, to znaczy mógłbyś za opłatą jakąś w dniu premiery obejrzeć film kinowy w domu, to ja byłbym skłonny zapłacić za taką możliwość dwukrotność biletu kinowego. Czyli na przykład byłbym w stanie 60 zł zapłacić za możliwość obejrzenia takiego filmu w dniu premiery nowości kinowej w domu. Bo jeżeli chcę ten film obejrzeć w kinie, to i tak wtedy wydaje na to dużo więcej, bo...
No tak, tak, tylko że to jest... Też kiedyś o tym rozmawialiśmy. Wyjście do kina to jest pewien rytuał, który wiąże się właśnie z takim, że nie robisz nic innego, tylko idziesz do kina, kupujesz na przykład popcorn, idziesz z rodziną, z córką, z żoną, może z przyjaciółmi, ale to jest taki rytuał. I siedzicie w tym kinie i jesteście skoncentrowani tylko na oglądaniu filmu. W domu, jeśli sobie tak tego nie przygotujesz, a nawet jak sobie przygotujesz, to może być mniej ciężko, żeby coś cię nie rozproszyło, żebyś nie sięgnął po telefon, żebyś na przykład nie zapauzował sobie i nie poszedł do kuchni, bo ci się pić chce, albo że się zgłodniałeś. Nie, nie. Pewien rytuał kino pozwoli zachować. Ja jestem wielkim fanem na przykład teatru, telewizji i bardzo mnie ciekawią te inicjatywy, które też się pojawiły teraz, żeby na przykład oglądać teatr online, czyli jakieś sztuki będą transmitowane bez udziału publiczności, ale na żywo poprzez Facebooka czy YouTube'a i tak dalej. To jest bardzo dobre. To jest fajne. Ale to nie jest część tego rytuału. I jak kiedyś Kaczyński, świętej pamięci, meloman od opery, kiedyś właśnie zrugał Tomasza Raczka, że do opery nie można przyjść ubranym nie galowo. Dlatego, że to jest część tego, nie wiem, czy on wtedy to tak ubrał to słowa, ale ja to tak rozumiem, że to po prostu jest twoje podejście, twoje zaangażowanie, no nie? Przez to, jak ty podchodzisz do tego, tak też możesz to już tylko odbierać. Wiesz, i na pewno 60 zł to jest dla mnie kwota, którą jest jakby górną granicą, jeśli chodzi o film na Blu-ray do kolekcji. Tak, to tyle mógłbym wydać, kiedy bym mógł mieć na własność z dodatkami i tak dalej, ale takie wirtualne kino to troszeczkę inna sytuacja, ale to jest kwestia tego, jak oni to zbalansują. Bo wiadomo, że kino kosztuje, projekcja kosztuje i tak dalej i wiele rzeczy, które są wliczone w cenę biletu, to też jest kwestia tego właśnie tej marży kinowej, tego obsługi. Kiedy by te pieniądze trafiły bezpośrednio do dystrybutora, to jest coś, co mogliby rozważyć, nie? Że okej, możemy powiedzmy taniej sprzedawać ten dostęp cyfrowy online, bo nas nie kosztuje.
Właśnie, powiem ci szczerze, ja nie mam pojęcia, jak to wygląda. Czy to jest tak, że kina dzielą się z dystrybutorem marżą na biletach? Czy to jest tak, że kina płacą za dostęp do kopii określoną ilość pieniędzy? To ciekawe, szczerze, ciekawe pytanie, bo nie mam, totalnie nie wiem, jak to funkcjonuje.
Ale w Stanach to jest jakoś prawnie rozdzielone, że nie możesz mieć wytwórni filmowej i swoich kin, swojej sieci dystrybucji, żeby nie tworzyć monopolu. Ja nie znam, nie pamiętam dokładnie szczegółów. To jest ciekawe. No ale to jest... Może ktoś, kto się tym właśnie na tym zna, może nam to wyjaśni w komentarzach z tym możemy zostawić naszych drogich słuchaczy. Co ty na to,
tak jest.
Piotrze? Bardzo się cieszę. Już mi się trochę gardło zdziera. Ostatnio mam bardzo coś z głosem mi się dzieje. Po godzinie nagrywania
po prostu nie
zaczynam mieć taką chrypkę
się.
I nie mogę mówić.
Bo nagrywanie trzeba trenować regularnie. Jeżeli nagrywasz co tydzień czy to dwa tygodnie, to wtedy nie ma problemu.
Tak, może właśnie też krócej, może powinienem te żółtka pić albo coś. No, coś jest niesamowitego, że... Ale to już tak zauważyłem od dłuższego czasu, już to tak od roku, że w pewnym momencie mi wchodzi taka chrypka i mi się bardzo ciężko mówi. No więc muszę oszczędzać też gadu, żeby móc nagrywać kolejne odcinki Fantasmagierii, więc wybaczcie, że,
tak jest.
Że robimy tutaj ostre cięcie. Dziękuję ci serdecznie, drogi Piotrze, za miłą rozmowę.
Ja również, jak zawsze, cała przyjemność.
Pamiętajcie, żeby odwiedzić Piotrka na stronie pancodziennik.pl i oczywiście na fanpage'u Pan Codziennik, który niestrudzenie codziennie update'ujesz i chwała ci za to, bo powiem ci,
tak
że ciężko jest w dzisiejszych czasach trzymać rękę na pulsie, gdy jakby cały świat zalewają newsy o zupełnie innym temacie, takim mniej rozrywkowym i trzeba czasami właśnie się oderwać i mieć takie miejsce w sieci, że jakby tych informacji złych, negatywnych jest...
Tak jest, u mnie newsów raczej nie ma, chyba że są bezpośrednio związane z giereczkami, to wtedy jakieś się pojawiają, ale jednak takich jest mało.
Pamiętajcie, żeby odwiedzić też Fantasmagieria na Facebooku, Fantasmagieria, grupa Fantasmagieria, podcast Fantasmagieria, na Twitterze, na Instagramie. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć, cześć.